Jego słowo, rozważamy to słowo, dzielimy się tym, co chce nam dzisiaj powiedzieć. Pan mi położył na serce no takie dobre zagadnienie dla naszego życia duchowego. Jest to Ewangelia Mateusza, rozdział 21, będziemy czytali od 12 wersetu. Do końca ten rozdział przeczytamy od 12 wersetu. Fragment ten wyżej mówi o chwalebnym wejściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak zwana Niedziela Palmowa. I dalej czytamy tak. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich. Gdybyśmy tak zakończyli na tym, to by to tak źle brzmiało, prawda? Wyrzucił wszystkich. Wszedł do świątyni i wszystkich wyrzucił. Nie całkiem wszystkich, słuchajmy. Wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś, uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły, Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. A rano wracając do miasta łaknął, ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo, ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się, mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając im, rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili, w modlitwie z wiarą otrzymacie. A on, gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? A Jezus odpowiadając, rzekł im, zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli, nie wiemy. Rzekł i on do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł, tak jest, panie, ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on odpowiadając, rzekł, nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi. Rzeczy im jest, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznice uwierzyli mu, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę, wydzierżawią wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego jednego, zbili drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic. Noże zabijmy go, a podzielmy się dziedzictwem jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobień, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Kochani, jak czytamy ten fragment, to mnie osobiście się nasuwa taka myśl, żeby poprawić troszeczkę przykład, który Jezus Chrystus dał. No szczególnie ten pierwszy, kiedy mówi o tych dwóch synach. Pewien człowiek miał dwóch synów. Ja to bym poprawił, to aż się prosi, żeby to poprawić, bo Jezus Chrystus nie wszystko ujął. Zauważyliście? Jezus Chrystus mówi o dwóch synach, a ja bym tutaj użył przykładu o czterech synach. Pewien człowiek miał czterech synów. Do jednego przyszedł i powiedział, synu, idź pracuj w winnicy. A on do niego powiedział do ojca, tak, tak, tato, już biegnę, będę pracował w winnicy. No, ale nie poszedł, prawda? No i to aż się nasuwa, żeby powiedzieć, że do drugiego syna powiedział, synu, pójdź do winnicy. A syn powiedział, tak, tak, tato, pójdę i poszedł do winnicy i pracował i był wydajny w pracy. No i później jest przykład, gdzie też powinny być dwa przykłady, jest tylko jeden, kiedy mówi do syna, słuchaj, pójdź do winnicy i pracuj, a on do taty, tato, nie chcę mi się, nie pójdę. Ale później pomyślał, no ojciec starszy, no co będę, ojca zmuszał do tego, żeby pracował. Pomyślał i co zrobił? Poszedł do winnicy. I jeszcze czwarty syn, do którego powiedział, synu, pójdź do winnicy, a on powiedział, tato, nie pójdę. Jak powiedział, tak też uczynił, nie poszedł do winnicy. Prawda? To by było takie zupełne wtedy, tak, tak, no taka pełnia przykładu, ale Jezus Chrystus pewnie nie przyszło mu w ogóle do głowy, że jeszcze dwóch synów może być i jeszcze dwie inne sytuacje w ogóle mogą wystąpić, prawda? Jak rachunek prawdopodobieństwa, to trzeba ująć wszystkie możliwości, ale no wtedy rachunek prawdopodobieństwa pewnie nie był tak rozwinięty. Jezus Chrystus no, nie miał takiej głowy do tego, do tej matematyki, no i tak nie przyszło mu to do głowy. Tak myślicie? Myślicie tak? Dobrze zmierzam, dobrze tłumaczę, że Jezusowi Chrystusowi nie przyszło to do głowy? Owszem, przyszło mu to do głowy, ale on nie użył tych przykładów. I tak, wiecie, zastanawiałem się długi czas. Aż dopiero dzisiaj rano Pan mi to powiedział, bo ja od dłuższego czasu się zastanawiałem, czemu Jezus Chrystus w tym przykładzie używa tylko dwóch synów i mówi o takich przypadkach akurat dziwnych, prawda? Gdyby powiedział takie krańcowe dwa, jeden syn, któremu ojciec zaproponował, żeby poszedł do winnicy pracować, on powiedział tak, tato, i poszedł i pracował. I drugi syn, paskudny syn, któremu powiedział idź pracuj do winnicy, on powiedział nie pójdę do winnicy pracować i nie poszedł do winnicy pracować. I to by było takie adekwatne do sytuacji, prawda? Takie adekwatne, no bo są ludzie dobrzy, są ludzie źli. My oczywiście nie należymy do grupy ludzi złych, czyli domyślcie się, do jakiej grupy należymy. Należymy do ludzi dobrych, prawda? Do ludzi dobrych. No co, należycie do ludzi złych? Do grupy ludzi złych? No to automatycznie należycie do grupy dobrych. No, słuszne wnioski wyciągacie. Bardzo dobrze, kochani. Należymy do grupy dobrych i w zasadzie kazanie trzeba zakończyć. Amen. I rozejdziemy się, w grupie dobrych jesteśmy. Ale Jezus Chrystus używa zupełnie innych dwóch przykładów, takich jakichś pośrednich. Pośrednich pomiędzy tym pierwszym a tym drugim. Bo powiedział do syna, idź do winnicy. On powiedział, tak, tato, już się melduję, lecę do winnicy. I oczywiście nie poszedł do winnicy, po prostu nie chciało mu się pracować, ale ojcu obiecał. A drugi, kiedy przyszedł do niego, mówi, synu, pójdź do winnicy pracować. On powiedział, nie chcę iść do winnicy pracować, a później sobie pomyślał i poszedł. No i teraz do której grupy należycie? że odpowiadacie Panu, że nie chcecie pracować. Prawda? No bo to trochę lepsza grupa, nie? No bo powiedział, że nie chce pracować, ale w końcu poszedł. No który z nich wykonał wolę Ojca? Ten, który powiedział, nie pójdę, a poszedł. No należycie do tej grupy, co powiedzieli, nie pójdę, a poszedł. Chyba, że chcecie należeć do tej grupy, która mówi, tak, Panie, zawsze ja się melduję na Twój rozkaz, nie ma sprawy. Panie, coś dla Ciebie zrobić, nie ma sprawy. Ja jestem gotowy, zawsze jestem gotowy. Kogo pośle, kto pójdzie, o to ja, poślij mnie. A później co do czego, wola Boża nie została wykonana, bo nie poszedł. Pasuje Wam takie coś? Widzicie, że to są dziwne przykłady, które Jezus Chrystus daje? Ale oczywiście my byśmy chcieli należeć do grupy takiej, której Jezus Chrystus nie wymienił. Tak, Panie, idę i poszedł. To najbardziej nam pasuje taka rola, takiego doskonałego chrześcijanina. Ale wiecie, z jaką materią ma do czynienia Jezus Chrystus? Właśnie takich dwóch synów, jakich wymienił. Wcale nie ma do czynienia z inną, z taką doskonałą grupą, o której nie wiedział, że w Białej Podlaskiej powstanie taka grupa ludzi, którzy zawsze odpowiadają tak i zawsze idą. Ale Jezus Chrystus nie używa tego przykładu. Wcale nie używa tego przykładu. Bo Jezus Chrystus wie, z kim ma do czynienia. I wiedzcie, bracia i siostry, wiedzmy, bracia i siostry, wszyscy w to się włączmy, wiedzmy, że jesteśmy w tych grupach dwóch ludzi, którzy albo bardzo chętnie zawsze na głos Boży odpowiadają i nic nie robią, albo należymy do grupy, którzy marudzą, no Panie, no nie bardzo, wiesz, no nogi mnie bolą, no głosić słowo, no nie mam takiej wymowy, nie mogę się wysłowić i opowiadać innym Ewangelię, no... No śmiać się ze mnie będą, szydzić ze mnie będą, przyznawać się, że jestem chrześcijaninem, no będą się ze mnie nabijać koledzy, no to przecież to, no jestem chrześcijaninem, oczywiście, że jestem, ale nie muszę tego akurat tak na cały głos przecież krzyczeć, prawda? No mniej więcej tam wiedzą, że ja taki jestem trochę inny niż tego, no ale przecież nie muszę już nie wiadomo jak głosować na ten temat i wypowiadać. No ale wypełnisz moją wolę, Panie, no nie bardzo mi się chce, no nie widzi mi się to. I kiedy Pan nas zostawi tak samych sobie, my zaczynamy myśleć, no nie, jestem dzieckiem Bożym, no przecież nie będę myśleć, milczeć, że Jezus Chrystus jest w moim sercu. I później pomyślimy, zaczynamy o Jezusie Chrystusie świadczyć, zaczynamy wypełniać wolę Bożą. Kochani, z takimi ludźmi Jezus Chrystus ma do czynienia. I wiecie co, można by było rozważać tutaj. Różne sytuacje, moglibyśmy powiedzieć, Jezus Chrystus to mógł się w zasadzie, mając takich uczniów, mając takich apostołów, mógł się tylko załamać. Bo wiecie, jest opisany taki przykład w Nowym Testamencie i jest on zapisany Mateusza 17 rozdział od 19 do 21 wersetu, kilka wersetów. Mateusza 17 rozdział. Jest powiedziane, wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić. Znacie tą sytuację? Ojciec przyprowadził syna, który był opętany, który miał jeszcze oprócz tego padaczkę. I to była taka padaczka, demoniczna padaczka, bo demon rzucał go w ogień, rzucał go w wodę, wszędzie go rzucał i chciał go zniszczyć, chciał go zabić. I wiecie, do uczniów przyprowadził, bo Jezus Chrystus akurat był, gdzie on był? Spał sobie pewnie. Zaspał. Na pewno zaspał. Nie przyszedł na głoszenie Ewangelii. Wiecie, gdzie był? Na górze przemienienia. Przemienił się. Trzem uczniom się ukazał jako chwalebny Pan i Król. I wiecie, kiedy schodzi z góry z tymi trzema uczniami i przykazuje im, tylko pamiętajcie, nie mówcie o tym, co widzieliście. Nic na ten temat nie mówcie. Nic. I tu spotyka się z taką sytuacją. Uczniowie pozostali, którzy nie poszli z nim na przemienienie, oglądać to przemienienie. Jest powiedziane, że ci uczniowie borykają się z problemem, bo ojciec przyprowadził syna, który był opętany, a oni próbowali wygonić tego demona i co? Nic. Nic, wyganiali, on się śmiał z nich i nic nie wychodziło z tego wszystkiego. I wtedy tak do Jezusa Chrystusa na osobności przyszli, mówią: Panie, przecież wysyłałeś nas już, wyganialiśmy demony w Twoim imieniu, cuda czyniliśmy w Twoim imieniu. Co jest? Czemu teraz to nie działało? Czemu to w tej sytuacji nie zadziałało? Coś nie wyszło nam, po prostu coś nie wyszło. I pytają się Jezusa Chrystusa na osobności, dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić? On zaś im rzekł: z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Nic nie będzie dla was niemożliwego. Kochani, to jest jeden przykład. Jeden przykład, który pokazuje, z jaką ludzką grupą ma do czynienia Jezus Chrystus. Takich niedowiarków, wiecie, taką zbieraninkę niedowiarków. Wziął sobie takich uczniów, wybrał sobie, może lepiej powinien przeprowadzić jakiś konkurs, tak jak to dzisiaj pracodawcy, prawda, przeprowadzają takie konkursy eliminują najpierw tych najgorszych, później znowu trochę gorszych, a później wreszcie zostaje sedno, sama śmietanka wybranych tam tych czterech czy pięciu na jedno stanowisko, takich naprawdę ludzi już ekstra zdolnych, znających co najmniej 3-4 języki biegle, umiejących rzeczy wykonywać w tym przedsiębiorstwie, które dany szef potrzebuje, i spośród tych 4-5 to on już sobie wybiera takiego jednego naprawdę, wiecie, najlepszego spośród tych 5. I tak powinien Jezus Chrystus zrobić. Gdyby w tych czasach żył, to by może wiedział, że to się takie konkursy przeprowadza. Takie na eliminację apostołów. 12 potrzebował, więc zebrał powiedzmy 12 tysięcy czy 40 tysięcy i tam z nich później wybrał 10 tysięcy, a później 3 tysiące, a później 1000 i tak, wiecie, i tak drogą eliminacji doszedłby wreszcie, wybrałby takich 12, wiecie, takich ekstra, że potrzebował jednego Judasza, też takiego ekstra, wybrał sobie Judasza, który super by był zdrajcą, taki super zdrajca, jeden. No i wtedy to wszystko to już by funkcjonowało, jakby wysłał ich, żeby wykonywali jego dzieło, żeby wyganiali demony, to tu by żaden demon nawet nie zapiszczał. Od razu moment i do otchłani odchodzi i nie ma żadnego problemu. A tu ma do czynienia z takimi jakimiś ludźmi słabymi, którzy wiary nie mają. Wiary, no wiecie, no żeby podstawowej rzeczy nie mieli apostołowie. Wyobrażacie sobie apostoła bez wiary? No wyobrażacie sobie? No ja powiem kilka imion. Piotr. Bez wiary. Paweł. Apostoł Paweł. Bez wiary. Możecie sobie to wyobrazić? No przecież to się w głowie nie mieści, prawda? No jak można wymienić w ogóle imię któregoś apostoła i powiedzieć, że on jest bez wiary? No przecież to jest niedopuszczalne w ogóle. To jest nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Jezus Chrystus powinien schodząc z tej góry zobaczyć, co się dzieje, i powiedzieć do tych apostołów: wiecie co, słuchajcie, wiecie co, wynocha, ja z wami naprawdę nie chcę mieć nic wspólnego. Wy jesteście ludzie, z którymi ja już naprawdę mam dosyć tej pracy. To w zasadzie to nawet pracą nie można nazwać, bo wy jesteście do niczego. Do niczego jesteście. Ja sobie innych wybiorę, idźcie sobie, idźcie. Jezus Chrystus tak postępuje? Nie. Jezus Chrystus doskonale wie, z jakimi ludźmi ma do czynienia. Wcale nie ma z lepszymi ludźmi do czynienia. Nie ma też do czynienia z gorszymi ludźmi. Bo Słowo Boże mówi, że jak ktoś jest zimny, no to po prostu jest zimny i on jest nic dla Królestwa Bożego. Nie ma żadnego znaczenia. Jeśli człowiek otwiera swoje oczy, to dopiero jest odpowiednie miejsce do działania dla Boga. I Bóg zaczyna działać. Ale możemy powiedzieć, no czy Bóg nie miał jakichś takich ludzi, którzy naprawdę byli prawdziwymi, takimi mocno utwierdzonymi chrześcijanami? No, można sięgnąć do takiego przykładu, można powiedzieć, takim przykładem, takiego prawdziwego Bożego człowieka, Bożego proroka był Jan Chrzciciel, prawda? To jest dopiero przykład. Tutaj jest zresztą przez Jezusa Chrystusa ten przykład jego podany w tym fragmencie, który czytaliśmy. A Jezus odpowiadając rzekł im, zapytam ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? Co Jezus Chrystus chciał w tym momencie posłyszeć od tych ludzi? Chrzest Jana był od ludzi, bo to był taki człowieczek sobie, ten Jan Chrzciciel. Nie, Jezus Chrystus zadaje to pytanie, bo chce zwrócić uwagę, że Jan Chrzciciel to był Boży człowiek. To był Boży człowiek i chrzest Jana był od Boga. Chrzest Jana był od Boga. To Jezus Chrystus chciał usłyszeć od tych ludzi. Oczywiście powiedziałby im wtedy, to czemuście mu nie uwierzyli. Ale to Jezus Chrystus wiedział, to był od Boga chrzest. No więc zobaczmy, co ten Jan, jak ten Jan postępuje. I w Łukasza w 7 rozdziale jest od 18 wersetu, kilka wersetów przeczytamy, 1104 strona, jest powiedziane, donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim, co Jezus Chrystus czyni. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Co Jezus Chrystus w tym momencie miał powiedzieć? Wiecie co? To wy pójdźcie do Jana i powiedzcie mu tak. Miałeś być człowiekiem, który miał przygotować drogę przed moim wejściem. A ty jak się zachowujesz? Jak ty się zachowujesz, człowieku? Czy ty zdajesz sobie sprawę, kim ty w ogóle jesteś? Czy ty nigdy Eliaszem nie byłeś? Czy ty nie wiesz, kim ty naprawdę jesteś? Czy ty nie wiesz, że ja jestem Syn Boży? Jak ty śmiesz w ogóle takie pytania mi zadawać? No tak powinien Jezus Chrystus się zachować. A Jezus Chrystus nic nie komentuje z tego, co Jan powiedział. Tylko mówi, jak gdy ci mężowie przyszli do niego i rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im, Jezus Chrystus odpowiada, idźcie, oznajmijcie Janowi, co widzieliście i co słyszeliście. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. I posłał ich do Jana. Z takimi słowami. Nie jest wcale rozczarowany postawą Jana. Nie wiem, kto ty jesteś, Jan powiedział do niego. Nie wiem, kto jesteś, czy to ty jesteś ten Chrystus? A przecież wcześniej o nim świadczył, wcześniej o nim mówił. Mówił o Jezusie Chrystusie, mówi, ja niegodny jestem schylić się i zawiązać rzemykał jego sandałów. Niegodny jestem, to jest Syn Boży. Nie mnie naśladujcie, Jego naśladujcie. Mnie ma ubywać, Jego ma rosnąć, bo On jest Syn Boży. Ja nie jestem Synem Bożym, On jest Synem Bożym. A teraz mówi, czy to ty jesteś, czy to nie ty? Czy mamy Ciebie już uwielbiać? Czy mamy na innego czekać? Moglibyśmy powiedzieć, skąd tyle zwątpienia w sercu Jana? Skąd tyle zwątpienia? Jak mogło dojść do takiej sytuacji, że Jan Chrzciciel zaczyna wątpić? Weźmy inny przykład, Piotra. Pamiętacie? No Piotr to jest już, no to wiecie z apostołów, to już jest ważny apostoł. Apostoł Piotr. Apostoł Paweł, apostoł Jan, brzmi, prawda? To brzmi, to ma swój dźwięk. Piotr, kiedy Jezus Chrystus zapytał, a kim wy uważacie, że ja jestem? Bo ludzie to mówią, że jeden z proroków, jeden tam z apostołów, może Eliasz, który jeszcze raz przyszedł. A Piotr wstaje i mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus Chrystus mówi, nie ciało i krew objawiły ci to, Piotrze, ale mój Ojciec na niebie, On ci to objawił. No brzmi, prawda, brzmi. A później ten sam Piotr, ja z nim? Nie, ja go nie znam w ogóle. Pierwszy raz go widzę. Nie, nie, byłeś z nim w ogrodzie, widziałem. Nie, no Kowito, co ty gadasz? Nie, to jakaś pomyłka w ogóle. Ja w ogóle go nie znam. Pierwszy raz go widzę. Nie, no byłeś z nim. Mowa twoja nawet cię zdradza, że jesteś Galilejczykiem. Aha, kochany. Mowa moja, wiesz, ile tu Galilejczyków jest w Jerozolimie? Ja jestem jednym z Galilejczyków. Jeśli ja jestem z Galilei, nie znaczy, że go znam. Galileja jest duża i dużo ludzi tam mieszka. I kogut go przestraszył. Zapiał i on nawiał. Od razu. No. Taki Piotr. I z kim tu mieć do czynienia? Jak tu pracować z takimi ludźmi, prawda? No jak tu z takimi ludźmi pracować? Nic się nie da zrobić z takimi ludźmi. Jezus powinien do takiego wniosku dojść, rzucić to całą ziemię i pójść sobie do nieba. Ojcze, tatusiu, idę do ciebie, bo tu z tymi ludźmi się nie da dogadać. Nie da się w ogóle dogadać z nimi. Wiesz, co to są za ludzie? Nie, no myśmy stworzyli, ale to jakiś błąd nasz jest, to jakiś odpad z produkcji, bo to nie daje się z nimi w ogóle nic zrobić. Z takimi ludźmi Bóg ma do czynienia. I nie patrz na kogoś drugiego. Ty taką osobą jesteś. Ja taką osobą jestem. Ja stąd nie patrzę na was, że wy jesteście tacy, a ja to już jestem inny. Nie, nie. Bo Jezus Chrystus nie dał wcale innego przykładu. Tylko takie dwa. I mogę sobie wybrać wśród tych dwóch tylko przykładów, bo Jezus Chrystus więcej przykładów nie dał. Dał tylko te dwa przykłady. Albo jestem człowiekiem, który chętnie tylko odpowiada na Boży głos i nic nie robi, albo jestem człowiekiem, który opiera się, ale w końcu robi. To jest tak. Tylko te dwie możliwości. Takie tylko dwie możliwości i o tym mówi Słowo Boże. Jest na przykład powiedziane w Łukasza, 17 rozdział, 3 do 6 wersetu. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. I jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśli 7 razy na dzień zawinił przeciw tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie mówiąc, żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili, Panie, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jako ziarno gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem, przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Drzewo by było wam posłuszne, gdybyście mieli odrobinkę wiary. Ale zobaczcie, do czego uczniowie Jezusa Chrystusa potrzebują wiary. Wcale nie do przesadzania drzew. Wcale nie do przenoszenia gór. Uczniowie Jezusa Chrystusa powiedzieli do Jezusa Chrystusa, Panie, dodaj nam wiary, byśmy mogli przebaczyć. To trzeba wiary, żeby przebaczyć? Ano. Widzicie, z czym mamy do czynienia? Z jakimi ludźmi mamy do czynienia na tym świecie? Zawinił przeciwko mi. Nie przebaczę mu. No nie przebaczę mu. Ile razy można? Ile razy można? Ano 7 razy na dzień można, co najmniej. Czy to dobrze jest? No nie. No nie jest dobrze, jak człowiek zawinia 7 razy w ciągu dnia. To nie jest dobrze. Ale jeszcze gorzej jest, jeśli się nie przebacza. Jeszcze gorzej jest. Jeśli się nie przebacza, bo jeśli wy nie odpuścicie winowajcom waszym, to i Ojciec wasz na niebie nie odpuści wam. Nie odpuści wam. Nie chcesz przebaczyć komuś? To wiedz, że twoje winy też nie będą przebaczone. A ty możesz powiedzieć, ale ja nie grzeszę. Ja nie grzeszę. No i tu cię szatan ma. Tak, tak, synu, ty nie grzeszysz. Nie, nigdy nie grzeszysz. On ci będzie jeszcze podsiewał, podsycał to. On będzie to rozdmuchiwał. Nie grzeszysz. No pewnie, że nie grzeszysz. Na czym zgrzeszyłeś? No czym zgrzeszyłeś? No bracie, siostro, powiedz szczerze. Zgrzeszyłeś coś dzisiaj? Ja nie zdążyłem dzisiaj zgrzeszyć. No bo co, ja wstałem, pomodliłem się, zacząłem czytać Biblię, poczytałem Biblię, przeszedłem z domu do zboru, nikogo po drodze nie spotkałem, nie, jedną osobę spotkałem, dzień dobry powiedziałem dzień dobry, tak? Uśmiechnąłem się, osoba się też oduśmiechnęła dla mnie też, tak? I przyszedłem do zboru, Tu się ze wszystkimi przywitałem, może z kimś się nie przywitałem, to przepraszam, tak? Ale to nieświadomie zupełnie, mogłem niechcący przeoczyć, ale no, dobre chęci miałem. Także teraz mówię kazanie, a wcześniej jeszcze śpiewałem na chwałę Pana. No czy ja czymś zgrzeszyłem? No oczywiście, że nie. No niczym nie zgrzeszyłem, nie mam żadnego grzechu dzisiaj. Nie mam jeszcze, no może po nabożeństwie zgrzeszę, ale jeszcze na razie nie. Na razie jeszcze nie zgrzeszyłem, na razie jestem jeszcze święty. O, do wieczerzy przystępowałem nawet. No jakbym nie był święty, to bym nie przystępował do wieczerzy, nie? No, jestem święty. Doskonały jestem. No i to jest właśnie to, na czym tak szatanowi zależy. Właśnie na tym mu zależy, żebyś doszedł do wniosku, doszła do wniosku, że nie masz grzechu. Nie masz żadnego grzechu. No bo wtedy on ma swoje zwycięstwo. Jezus Chrystus niepotrzebnie przychodził. No bo po co on przychodził? Jakie grzechy? Przecież ci ludzie są święci. Jezus Chrystus mówi, nie są święci. Potrzebują wiary, żeby przebaczać innym. Potrzebują wiary. Bez wiary nie można innym ludziom przebaczać. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że przebaczenie jest natury Bożej. Szatan nie jest zainteresowany procesem przebaczania. On nie przebacza nigdy. Szatan nigdy nie odpuszcza nikomu żadnej winy. Więc jeżeli stałeś się chociaż raz niewierny szatanowi, on cię już nie popuści. Nigdy. Nigdy ci nie popuści. On będzie za tobą chodził zawsze, zawsze, do końca twojego życia na tej ziemi. Będzie chodzić za tobą, bo on musi cię ukarać za to, że byłeś chociaż raz nieposłuszny jemu. On ci nie popuści. Przebaczenie jest natury Bożej. Ono nie ma w sobie nic z natury szatana. Nic, przebaczenie nie ma nic wspólnego z szatanem. Ono ma wszystko wspólne z Bogiem. To jest twór Boży. Bóg stworzył przebaczenie. Bóg stworzył przebaczenie. Zanim nie było myśli Bożej o przebaczeniu, nie było przebaczenia. Przebaczenie nie istniało. Bóg wymyślił przebaczenie. I powiedział, odpuśćcie sobie winy. Odpuśćcie, przebaczcie sobie nawzajem. Odpuśćcie winy. Ja wam przebaczam i wy powinniście czynić to samo. Idźcie i przebaczajcie. Panie, dodaj nam wiary, byśmy mogli od ciebie wziąć to przebaczenie i je przekazywać innym. Abyśmy mogli odpuszczać innym winy szczerze, nie tylko dla oblicza, tylko dla tych ludzi, którzy patrzą na nas. Przebaczasz? No tak, przebaczam. A w sercu jest myślenie, niech ja cię dorwę tylko jeszcze. Przyjdziesz ty jeszcze do mnie w łaskę. Przyjdzie koza do woza. Nie, nie, no przebaczyłem, tak. Przebaczyłem, jak najbardziej przebaczyłem. No idź, przebaczyłem, no. Znacie takie przykłady? Ano znamy. Dużo takich przykładów znamy. Że ludzie przebaczają, bo tak trzeba. Taka jest sytuacja. Tak należy uczynić. Ale jak będzie możliwość oddać, z największą przyjemnością to uczynimy. Największą przyjemnością oddamy. Tak. Żeby pięty poszło. Żeby sobie zapamiętał. Żeby nigdy mu do głowy nie przyszło coś takiego jeszcze raz. Z kim, ale nie ze mną. Może sobie na to pozwolić. Tak. Tak. No przebaczyłem. No oczywiście, że przebaczyłem. Kochani, taka jest rzeczywistość. I z takimi ludźmi Bóg ma do czynienia. Dlatego uczniowie Jezusa Chrystusa mówią, o Boże, Boże, 7 razy na dzień. Panie, Panie, wiary, daj nam wiary. Niemożliwe. No to jest niemożliwe, żebym ja swojemu bratu 7 razy w ciągu dnia, jak żałuję, przebaczał. No niemożliwe. No. Ja znam siebie i wiem, że to jest niemożliwe. Panie, daj wiary. Panie, ratuj, pomóż. Jeśli to jest w ogóle konieczne dla mnie, no to coś ty musisz uczynić. Jakiś cud w moim życiu, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam. No wyobrażacie sobie kogoś, żeby wam 7 razy w ciągu dnia zawinił i żeby żałował tego, żebyście mu przebaczali? Wyobrażacie sobie? Ano, kochani, jest taki przykład, który dobrze obrazuje to, a to jest przykład o matce i dziecku. Malutkim dziecku. Ile razy takie malutkie dziecko przeciwko mamie coś nie tak zrobi w domu? 7? 8? 20? 30 razy? Mamusiu, przebaczasz? Ano, widzicie, jak to działa? Dobrze działa. Dobrze działa. Wspaniały przykład przebaczania pomiędzy malutkim dzieckiem a matką. Ależ to działa. Super. Matka powiedziała już nigdy więcej. I za chwilę, mamo, daj. I te nigdy więcej już jak bańka mydlana pękło. Nigdy więcej, ale tym razem masz. I znowu to samo zrobiło. I znowu nigdy więcej. I znowu, mamo, daj. Masz. To jest przebaczenie. To jest przebaczenie. Oczywiście nie cały czas tak samo postępujemy i z tym samym dzieckiem, niezależnie od wieku, to samo czynimy. I podobnie Bóg też w naszym życiu czyni tak. Oczekuje od nas wzrostu, oczekuje od nas wydoroślenia, oczekuje od nas dojrzałości. I Bóg czeka na dojrzałość. I Bóg czeka, że będziemy wzrastać, że będziemy postępować właściwie, że nauczymy się przebaczać. Nie tylko mama dziecku ma przebaczać, ale dziecko ma zaczynać przebaczać mamie. To, co się jemu nie podoba, że może to, co mama uczyniła, to jemu się nie podoba. No to przebacz. Wiecie, czasami Bóg też w naszym życiu czyni rzeczy, które nam się nie podobają. Nie podobają się nam. Nawet Słowo Boże o tym mówi, że przyjdą w twoim życiu takie lata, o których powiesz Bogu, nie podobają mi się. A ja się pytam, kto te lata w twoim życiu dał? Bóg. Więc jeśli mówisz, że lata jakieś nie podobają się tobie, to mówisz, Boże, nie podoba mi się to, co ty zrobiłeś. No i wiecie, jakie jest najlepsze działanie ze strony człowieka względem Boga? Jeśli nawet uważasz, że Bóg coś uczynił, co ci się nie podoba, to możesz powiedzieć, Panie, przebaczam ci. No przebaczam ci, że tak zrobiłeś. No, nie podoba mi się to, ale no zgadzam się, niech tak będzie. Kochani, w życiu naszym nieraz tracimy bliskie osoby. Też musimy powiedzieć Bogu, Panie Boże Wszechmogący, chociaż ja nie jestem tym, który odpuszcza winę, bo tu żadna twoja wina, ale jeśli to mi ma ulżyć, to ci powiem, Panie, przebaczam ci, że tak uczyniłeś. Jeśli ma ci to ulżyć, to uczyń. Żebyś miał wolność w twoim sercu. Żeby wolność prowadziła ciebie do Bożego prowadzenia, do Bożego działania, do Bożej mocy, do mocy Ducha Świętego. Kochani, Jezus Chrystus, podając tutaj te przykłady dla uczniów swoich, podając te przykłady dla ludzi, chce zwrócić ich uwagę na właściwość i konsekwencje postępowania. Ewangelia była zwiastowana na samym początku. Miała być zwiastowana dla narodu żydowskiego. I wiecie, do tego wszystkiego z narodu żydowskiego jeszcze miała być zwiastowana dla szczególnej grupy ludzi. I to jest powiedziane o tym w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. Od 44 wersetu do 48, te 4 wersety, 5 wersetów. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Żydowskie miasto. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich radość. Czy tak? Nie. Ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się, wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Kochani, Słowo Boże miało być najpierw zwiastowane Żydom. Spośród Żydów najpierw miało być zwiastowane nauczonym w piśmie i faryzeuszom. Oni mieli najpierw przyjąć Ewangelię, przyjąć Boże zwiastowanie, Później cały naród żydowski miał poznać Jezusa Chrystusa, a później dopiero to miało się rozlać szeroko aż na pogan. I to jest taki plan Boży. I tak Bóg chciał, żeby to wszystko funkcjonowało i działało. Ale coś w tym planie poszło nie tak. A mianowicie pierwsi, którzy odrzucili Ewangelię, byli uczeni w piśmie i faryzeusze. Drudzy, którzy odrzucili Ewangelię, byli Żydzi, naród izraelski. I Ewangelia poszła do pogan. I poganie Ewangelię przyjęli. Jest powiedziane, wszetecznice i celnicy przyjęli Ewangelię. Spośród narodu izraelskiego ci, którzy byli wyrzutkami społeczeństwa, oni przyjęli Ewangelię. A ci, którzy mieli ją przyjąć na początku, jest powiedziane, nawet to do nich nie przemówiło, aby doznać skruchy. I o tym Jezus Chrystus mówi. Abyśmy my, będąc dziećmi Bożymi, nie poszli za przykładem, złym przykładem. Abyśmy nie szli za przykładami ludzi, którzy w swoim życiu nie tak postępowali. Jeśli Piotr się zaparł Jezusa, to my naśladujemy Piotra. Piotr jest doskonałym przykładem apostoła Jezusa Chrystusa. Czy Piotr jest dobrym apostołem Jezusa Chrystusa? No tak jest. Czy mamy go naśladować, kiedy się zapierał Jezusa Chrystusa? Powiedzieć, ja Jezusa Chrystusa nigdy nie znałem. Czy mamy go naśladować w tym? Nie. Czy mamy naśladować Jana Chrzciciela? I pytać się, Jezu, czy Ty w ogóle istniejesz, kiedy już jesteśmy Jego dziećmi? Czy mamy stanąć na kolana w naszym domu i powiedzieć, Panie Jezu, w zasadzie to chciałem Ci dzisiaj jedno pytanie mam do Ciebie, czy Ty w ogóle istniejesz? Mamy przyjść do kaplicy i powiedzieć, czy Bóg istnieje? Jak myślicie, bracia i siostry, Bóg istnieje, czy nie? No chyba nie będziemy naśladować tych, którzy byli dobrymi sługami Bożymi, a w swoim życiu no zdarzało im się, że coś nie tak uczynili. Bo z takimi właśnie ludźmi ma do czynienia Jezus Chrystus. Z takimi właśnie. Nie z jakimiś doskonałymi supermenami, super dziewczynami. Tylko z normalnymi ludźmi, takimi, którzy uchybiają w swoim życiu. I nie patrz na nich, że oni uchybili. Nie patrz na brata, na siostrę, że uchybili, bo ty też uchybiasz, ja też uchybiam. Nie patrz, żeby wytykać i powiedzieć, oho, czekaj, źdźbło w twoim oku widzę. A co Jezus Chrystus powiedział? A w twoim oku, no nie wyobrażam sobie tej belki w oku, no ale to chyba tak przykładowo jest tylko dane. No wyobrażacie sobie, żeby do czyjegoś oka belka weszła? No może zapałka to jeszcze jakoś tam między powieki dałaby się wcisnąć. I to jakaś połówka tylko zapałki, no bo przecież cała nie wejdzie. To jest przenośne. Ale wiecie, to oznacza, że jeśli ty widzisz źdźbło wokół brata swego, to tak masz mocno zasłonięte belką oczy, że nic w ogóle nie widzisz. Nic nie widzisz. Kochani, wszyscy jesteśmy tymi, którzy uchybiają. Czy mamy iść jeszcze za przykładem tego, jak inni uchybiają? Ja uchybiłem prawu Bożemu, ja jestem niedoskonały. No to jeszcze muszę naśladować innych, którzy też uchybiają. Ja takie uchybienia nie zrobiłem, to jeszcze takie zrobię. Nie naśladujemy ludzi w ich uchybieniach, tylko naśladujemy ich w tych dobrych rzeczach, które oni mają dobre w swoim życiu. To naśladujemy. I w tym stają się dla nas przykładem. Bo Jezus Chrystus, gdyby miał dawać przykłady, jak to Jego uczniowie źle postępowali, to wiecie, to tutaj jest tylko kilka ujętych przykładów, że uczniowie Jego tak uczynili. Jezus Chrystus musiałby więcej przykładów. A wiecie, o, jak ja wam opowiem, jakie numery mi wyrządzili moi apostołowie, to słuchajcie. Wiecie, w tym momencie zrobili mi tak, w takim momencie zrobili mi tak, a w takim momencie wypchali się na mnie, dosłownie się wypieli. Ja powiedziałem, módlcie się ze mną, a oni, wiecie, co zrobili? Po prostu sobie zasnęli, tak jakby ktoś im jakiegoś środka nasennego dał. Ja do nich przychodzę, budzę ich, trząsę ich za szatę. Oni, o, co, przecierają oczy. Ja mówię, módlcie się, bo zaraz mnie złapią, powieszą na krzyżu. Oni mówią, tak, tak, już się będziemy modlić. Ja się odchodzę kawałek od nich, żeby się modlić. Patrzę, oni znowu śpią. No. No Jezus Chrystus mógłby takich przykładów mnóstwo dawać, prawda? Mnóstwo. Jacy to ci apostołowie byli niedobrzy. Gdyby tak miał zebrać wszystkie złe przykłady o mnie, o Tobie i później zacząć innym opowiadać. Tak przyszedł do Dorotki Pan Jezus i mówi: słuchaj, wiesz, jaki ten Piotr jest? Ja ci o nim powiem parę słów. A Dorotka mówi: no mów, to jest dobrze posłyszeć. No. I Jezus Chrystus ci opowiada jedno po drugie, a wtedy zrobił tak, a wtedy zrobił, a Dorotka mówi: no nie, niemożliwe, naprawdę, no naprawdę, jak Boga kocham. Chcesz, żeby Jezus Chrystus opowiadał o tym, co nie tak uczyniłeś? Czy wolisz, żeby Jezus Chrystus opowiadał o tym, co dobrze uczyniłeś, co właściwie uczyniłeś w swoim życiu? Prawda, że w jakimś lepszym świetle wyglądamy, kiedy Jezus Chrystus o nas dobrze mówi. W lepszym świetle. I dlatego, kochani, zdajmy sobie sprawę, że jest to gorsze światło w naszym życiu i jest to lepsze światło w naszym życiu. Że są te lepsze przykłady w naszym życiu i te gorsze przykłady. Właśnie takimi jesteśmy, jak Jezus Chrystus tu mówi. Dlatego nie podał przykładu takiego doskonałego syna. Tak, tato, idę do pracy i poszedł i pracował. Nie dał Jezus Chrystus takiego przykładu. Bo w zasadzie miałby tylko jeden przykład. Jeden. A ten przykład to jest Jezus Chrystus. Jeden, jedyny przykład. Jeden. I powiedział o nim to. Bóg Ojciec o nim to powiedział. To jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. W nim mam upodobanie. Ani razu mnie nie zawiódł. Ani razu nie zgrzeszył. Nigdy. Jest absolutnie doskonały. Doskonały jest. Powiedziałem, kto pójdzie zbawić na ziemię ludzi. On powiedział, ja pójdę, Ojcze. Pójdę, Panie. Już idę. Poszedł i zrobił. To jest ten doskonały przykład. A my jesteśmy wśród tych dwóch przykładów. Jezus Chrystus nie przytacza też tego czwartego przykładu. Powiedział, nie pójdę i nie poszedł, bo to jest syn diabelski. O takich ludziach właśnie mówi Jezus Chrystus później. Wy jesteście potomkami diabła. Wy jesteście synami diabła. Ojcem waszym jest diabeł, bo czynicie jego wolę, wykonujecie jego wolę. Powiedział, nie pójdę, nie poszedł. Jezus Chrystus tego przykładu nie daje. Wy wśród tych ludzi nie jesteście. Ale nie myślcie też, że jesteście tą doskonałą stroną Bożego Kościoła, która zawsze mówi tak i zawsze idzie. Dlatego, kochani, starajmy się, naprawdę starajmy się. Przyłóżmy do tego wiele wysiłku, wiele pracy, żebyśmy nie byli w tej grupie ludzi, którzy zawsze Bogu odpowiadają: Panie, dla Ciebie nie ma sprawy, biegnę. Pan Jezus odszedł i myśmy zapomnieli, że w ogóle coś obiecaliśmy. A Jezus Chrystus mówi, a miałeś to zrobić? Ja miałem zrobić? Naprawdę ja tak mówiłem? Nie pamiętam. Bij, zabij, nie pamiętam. No nie pamiętam, żeby coś takiego w ogóle obiecywał. Ja przysięgałem, że do końca życia będę Tobie służyć? Kiedy? A Jezus Ci poda datę. A co to za data? Nie przypominam sobie. A, mój chrzest. A nie pamiętam. No nie pamiętam. Pamiętasz swój chrzest? Pamiętasz? No jeśli niedawno przyjmowałeś, to może jeszcze pamiętasz. A jak ja przyjmowałem w 70 roku. 1900, nie 2009, nie. 1970 roku chrzest. Można zapomnieć? No można. Kochani, już brat Kazio policzył, 38 lat. Jeszcze 2 lata będzie 40. No można zapomnieć. No. Ja mam pamiętać, co ja 40 lat temu powiedziałem? No ludzie, nie wymagajcie ode mnie za wiele. 40 lat temu. Każdy może zapomnieć. Wiecie, jeśli coś się Bogu obiecuje, to się tego nie zapomina. Nie zapomina się. Zapominasz to, co Bogu obiecałeś? To niedobrze. Odśwież sobie pamięć. Panie, przymnóż mi wiary. Przymnóż mi wiary. Chcę pamiętać to, co obiecałem Tobie 40 lat temu. Przymnóż mi wiary. Może i rzeczywiście obiecałem. No może obiecałem, nie zarzekam się, że będę Ci służył. No. Może i obiecałem. Kochani, dokładnie pamiętam dzień, dokładnie pamiętam sytuację, dokładnie mam obraz przed oczami tego, jak to było. Zdjęć nie było w ogóle robionych, a może jakieś jedno gdzieś jest. Ale kochani, ja doskonale pamiętam i kto udzielał mi chrztu, jakie słowa wypowiadałem, jaki to był dzień, pamiętam, w której kaplicy to było, pamiętam, w jakim baptysterium to się działo wszystko, pamiętam, jak akurat słońce przez okno wpadało, jakim cieniem się kładło na ścianie. Pamiętam, dokładnie pamiętam, jaka to była chwila. Kochani, obyśmy w życiu naszym pamiętali wszystkie sytuacje, w których Bogu coś obiecujemy, mówimy, zrobimy. Obyśmy pamiętali. Bo wiecie, co Słowo Boże mówi, jak coś Bogu obiecujemy, ślubujemy i nie dotrzymujemy? Przeklęty jest człowiek, w Jeremiasza to jest powiedziane, który wykonuje dzieło Boże niedbale. Który ślubuje Bogu, że mu coś da i nie da tego. Przeklęty jest człowiek, a Bóg mówi, a ja będę dochodził to na nim. Ja będę dochodził, powiedziałeś. Ja będę dochodził tego. I będziemy musieli co? Stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, przebacz mi. A Pan mówi, przebacz. A Ty odpuściłeś swojemu sąsiadowi? Jak Ci zaorał kawałek Twojego pola? A Ty odpuściłeś swojemu sąsiadowi, jak Ci jabłka z drzewa Twojego zerwał? Przebaczyłeś mu? A przebaczyłeś, jak Ci dzień dobry nie odpowiedział, jak mu 10 razy mówiłeś? A on Ci za żadnym razem nie odpowiedział? Przebaczyłeś mu? Jak taki cham, to nie będę mu więcej mówił. Przebaczyłeś mu? Ano? Kochani, nauczmy się przebaczać, to wtedy przychodzimy do Boga i mówimy, Panie, przebacz mi. A Bóg mówi, no dobra, przebaczę Ci sąsiadowi jednemu, drugiemu, trzeciemu, przebaczyłeś, ale co mam Ci nie przebaczyć? Ty też przebaczasz. Im więcej przebaczasz, tym więcej Tobie będzie przebaczone. Wiedz o tym, to tak działa. To tak działa. Dlatego nauczmy się przebaczać i nauczmy się chodzić Bożymi drogami, tak jak się to Bogu podoba. Obiecujemy, wykonajmy. Mówimy, że będziemy Bogu służyć, no to zróbmy to. Po prostu zróbmy. Bo to jest naprawdę dobry przykład dla naszego życia. I Bogu niech będzie chwała. Amen, kochani. Amen. Będziemy się zaraz modlić. Będziemy też chcieli złożyć życzenia. Ja Was poproszę, grupa uwielbiająca, abyście